Godzina 17, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my robimy taki krótki przegląd najważniejszych wydarzeń. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski rezygnuje z funkcji. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie NIK Kwiatkowski napisał, że powodem jest jego decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych. Zwrócił też uwagę, że jego 6-letnia kadencja właśnie dobiega końca. Na temat portal Tomasza Lisa pisze o wypadku pani premier Beaty Szydło, która wczoraj w Krakowie przed godziną 24 miała stłuczkę. Porównali reakcję na wypadek Szydło, prawicowych mediów i reszty. Kuriozalna próba wybielenia byłej premier. To pisze portal Tomasza Lisa, a my także przyglądamy się temu, co dzieje się w związku ze sprawą arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim swoim wystąpieniu bronił słów metropolity krakowskiego. No i jest zawiadomienie w sprawie Jarosława Kaczyńskiego na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zostało złożone zawiadomienie. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych uważa, że to pochwalanie czynu przestępczego. W związku z tym zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ten ośrodek chce, aby prezes Prawa i Sprawiedliwości został ukarany i postawiony przed sądem. To najważniejsze informacje sprzed kilku godzin, ale także dzisiejszy Newsweek pisze o lotach pana premiera Mateusza Morawieckiego, afera z wakacyjnymi lotami Morawieckiego. Przez ostatnie 2 miesiące premier Morawiecki 11 razy miał latać nad morze i tutaj padają zarzuty, że wykorzystywał do celów prywatnych rządowy samolot. No to na pewno będzie jakieś stanowisko rządu w tej sprawie. No i także informacja na temat tego, co dzieje się z panem Piotrem Woźniakiem Starakiem, poszukiwany na jeziorze Kisajno od wczoraj. Znany producent jak na razie nie został odnaleziony. To taki krótki spis, krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, a my za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem Markiem Jakubiakiem, a teraz Częstograj. Godzina 17.06, słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studiu kolejny gość, pan Marek Jakubiak, przewodniczący Federacji dla Rzeczpospolitej.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam.
Ja dawno pana nie słyszałam w Radiu Wnet. Może nie miałam okazji, albo słabo słuchałam, ale w każdym razie, jak ostatnio się widzieliśmy, to były różne projekty. Projekty związane z panem Leroyem Marcem, projekty związane kiedyś z Konfederacją. A jaki jest stan gry na dziś?
No tak, negocjacje trwają, ludzie przychodzą, odchodzą, idee zostają i to mi się bardzo podoba. Dlatego, że na końcu to muszą ideę wygrać, a po drodze jadącego pociągu zawsze krajobrazy się zmieniają i to jest chyba piękne w tych podróżach.
Pan Marek Jakubiak ma jak zwykle bardzo dobre samopoczucie i poczucie humoru, ale teraz na poważnie. Jest pan w stanie sam, jako Federacja dla Rzeczypospolitej, zebrać te 100 kilkadziesiąt tysięcy podpisów, bo ile trzeba zebrać?
No najlepiej by było w 41 okręgach zebrać po te 6 tysięcy, 5500 nawet. Natomiast w połowie można zebrać i zarejestrować ogólnopolski komitet.
Czyli to jest te 120,
tak? Tak, to jest te 120. To jest do zrobienia, jak się ma struktury, tak? Jak jest komu, jak ludzie, którzy zbierają, wierzą w to, że muszą zebrać i coś od tego zależy. Chcę pani powiedzieć, że po pierwsze i państwa uspokoić, znaczy... Żebym był częściej, trzeba mi częściej zapraszać. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że podjęliśmy już takie decyzje. Ja je ogłosiłem w piątek, że Federacja dla Rzeczypospolitej, która jest stowarzyszeniem w rejestracji, pójdzie z list bezpartyjnych samorządowców. Został zarejestrowany Komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Czyli to jest koalicja bezpartyjnych i samorządowców i my z tego komitetu idziemy do wyborów. Będziemy obsadzali kilka jedynek. Jutro ma być konferencja prasowa, co mnie istotnie cieszy, ze szczegółami. Natomiast prawda jest taka, że te idee, z którymi ja poszedłem do Sejmu, z którymi szedł Kukiz do Sejmu, są cały czas, że tak powiem, w mocy. tylko tyle, że się dysponent zmienił, czyli bezpartyjni razem z federacją będą dalej głosić ideę, dzięki którym weszliśmy do parlamentu, niektórzy.
A jakie są te główne idee? Jakie są idee, jakie są główne cele Federacji dla Rzeczypospolitej?
Przede wszystkim więcej odpowiedzialności trzeba, ciężar odpowiedzialności za państwo trzeba złożyć na ręce obywateli. Obywatele muszą czuć, że mają różnego rodzaju narzędzia, którymi mogą wpływać na losy swojego państwa.
Jakie to mają być narzędzia?
To ma być bezprogowe referendum. Tutaj mamy też pomysł
bezprogowe,
czyli nie ma żadnego progu, jest po prostu referendum. I tego progu nie musi być, bo tam zaraz się różnego maści ludzie, teoretycy zgłaszają i mówią, że no to jak to 100 osób zdecyduje? A zdecyduje.
Co dalej?
Tylko tyle, że następnym razem już pójdzie 100 tysięcy, a następnym razem pójdzie milion do takiego referendum.
Bezprogowe referendum. Tak. Następne?
Przede wszystkim samorządy powinny wziąć na siebie ciężar dystrybucji środków płynących z podatków. Ja jestem zwolennikiem z kolei w tejże ugrupowaniu bardzo prostej, takiej powiedziałbym republikańskiej Polsce, w której proste prawo gospodarcze czyni, że Polak w Polsce wie, jak prowadzić działalność gospodarczą, wie, ile mu się należy z tego i wie, jakie podatki płaci. Dzisiaj tego nie wie. Czyli inaczej mówiąc, ustawa Dzierżawskiego praktycznie w całości, zryczałtowany ZUS dla Polaków. Mówimy tutaj o przychodowym podatku płaconym ryczałtowo od przychodów zamiast CIT-u, likwidacji w zasadzie PIT-u i wtedy, proszę państwa, w prosty sposób będziemy finansować państwo z obrotu, czyli inaczej mówiąc z podatków pośrednich takich jak na przykład akcyza VAT oraz przychodowy podatek 1%.
To są te główne postulaty, czy coś jeszcze? A jakieś sprawy światopoglądowe?
W światopoglądy nie wchodzimy, dlatego że światopoglądy to jest kwestia każdego obywatela. Ta wojna światopoglądowa, która na naszych oczach się odbywa, szczerze powiem, że może o tyle gorszyć, że ja jako Marek Jakubiak nie chcę zaglądać nikomu do łóżka, nie interesuje mnie to, kto z kim śpi, jakie ma preferencje, to są jego prywatne sprawy. Z jednej i z drugiej strony widzę, że na złość babci uszy sobie odmrażają, czyli jedni chcą udowodnić, że są z jednej strony normalni, z drugiej strony pokazują się ludzie, mówią, że też są normalni, a po środku stoi taki Jakubiak na przykład i się rozgląda i mówi, co mnie to obchodzi, ludzie, z kim wy śpicie, po prostu. Ja chcę ojczyzny, w której wolność i demokracja będzie podstawą.
Ale tu nie chodzi chyba o to, kto z kim, gdzie i jak, tylko chodzi o to, że pewna ideologia zawłaszcza przestrzeń publiczną i może przy tym po prostu przez to zawłaszczanie także narażać na przykład najmłodszych.
Tak, ale tutaj jestem spokojny o to, dlatego że Polska jawi się jako państwo i kraj przede wszystkim normalnych ludzi w większości i nie ma przyzwolenia na tego rodzaju działalności. Za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice. Tak stanowi konstytucja. I nikt tej konstytucji nie zmieni w tym zakresie. Małżeństwo składa się z mężczyzny i kobiety i to jest tak proste do wytłumaczenia, dlatego że z mężczyzny i kobiety powstaje społeczeństwo polskie, czyli prokreacja. Z innych rozwiązań, nie wiem, jakby często nie próbowali, nic nie będzie. W związku z tym cała cywilizacja opiera się na prokreacji i tego się trzeba trzymać. Nie jest to podejście prymitywne, tylko to jest podejście rzeczywistej wartości i prawdy. Trzeba działać skutecznie, a nie opowiadać bzdety.
No ale jak rozmawiamy o tych sprawach światopoglądowych, no to największa fala dyskusji rozpoczęła się w ostatnim czasie, przynajmniej po słowach metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który powiedział o tęczowej zarazie. Kilka minut temu mówiłam o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości broni słów arcybiskupa. Czy pan też by też broni?
Ja nie bronię, tylko ja staram się wytłumaczyć, co arcybiskup miał na myśli w ten sposób mówiąc. On parafrazował wiersz, to prawda, natomiast proszę państwa, Jak mówimy o ideologii, to wtedy mówimy o losach ludzkich, czy o sposobie myślenia. Natomiast nie mówimy o ludziach. Tutaj poszczególne jednostki nie są obrażane. Mówimy o pewnego rodzaju ideologii bezskutecznej, bezprokreacyjnej. Ideologii w tym zakresie śmiertelnej. Dlatego, że z tej ideologii LGBT nie wynika prokreacja. A to jest w takim układzie cywilizacja śmierci, ponieważ z tych związków nie powstają dzieci. Mówienia pani Środy, że w związkach homoseksualnych więcej dzieci się rodzi niż w heteroseksualnych, no jest naprawdę paradoksem.
Paradoksem, można się tylko uśmiechnąć. A co pan sądzi o tym zawiadomieniu na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, bo on powiedział, że jest wdzięczny arcybiskupowi Jędraszewskiemu i Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury.
Ten ośrodek jest ośrodkiem nękania ogólnie, bo jest kilkaset osób ściganych prawnie za różne wypowiedzi, całkiem w sposób rzeczywisty. Ja powiem tylko tyle, że niestety sądy mają po swojej stronie i szczerze mówiąc ja parę procesów w podobnych sprawach wygrałem.
Na przykład?
Na przykład bojkot Ciechana w sprawie mojej wypowiedzi o braku mojej akceptacji na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Ja twierdzę, że jak chcą, to niech sobie zrobią. I teraz jest tak, że w tej sytuacji, kiedy ja ich skarżę na przykład o to, że działają na moją szkodę w ten sposób, ja wygrywam sprawę, a sąd zasądza ode mnie, żebym ja zapłacił za nich koszty postępowania, mimo że oni przegrali. No to pytam się, a sądy to od czego w Polsce są? No niestety muszę powiedzieć, że siedzący zawsze Helsińska Fundacja Praw Człowieka na każdej sprawie, ten ośrodek monitorowania po prostu z Polski robi i zaraz tutaj, żebym nie zapomniał, bo wczoraj dostałem bardzo ważne pismo, to jest kolejne pismo z Białegostoku, gdzie właśnie ten ośrodek monitorowania mówił o różnego rodzaju agresjach, mówił o różnego rodzaju bardzo wulgarnych i bardzo agresywnych postawach mieszkańców Białegostoku. I proszę państwa, ja napisałem jako poseł do wszystkich szpitali i do policji białostockiej pytanie, czy w wyniku tychże tak zwanych zamieszek ktoś zgłosił się w ogóle poszkodowany. I się okazuje, że we wszystkich szpitalach Białegostoku nie zgłosiła się ani jedna osoba. Dzisiaj policja przysłała mi pismo, że z informacji policji wynika, że również nikt poszkodowany nie wniósł żadnego oskarżenia, nie wniósł jakiegoś powództwa, czy też nie zgłosił pobicia, czy jakichś innych. Mogę przeczytać, bo mam zdjęcie zrobione akurat tego pisma.
To co pan uważa, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nadużywa
ma
pewnych
prawo.
Informacji.
Tam jest sporo prawników, którzy są utrzymywani na pewno z jakichś źródeł i oni po prostu zwyczajnie w tej chwili, jak ktoś odważnie o nich powie, oni natychmiast go pozywają i ciągają go latami po sądach. I państwo powinniście wiedzieć, że taka sprawa na przykład z panem Kaczyńskim będzie trwała 5 lat, 4 lata. Moje sprawy z nimi trwają 4 lata. I oni na każdej sprawie się śmieją z tego, ale oni składają pismo, a sąd robi i tak, co oni chcą.
To teraz już odejdźmy od tych spraw ideologicznych, wróćmy jeszcze do Federacji dla Rzeczypospolitej. Kto oprócz Marka Jakubiaka będzie twarzą?
Pan Jacek Bartyzel, mamy kilkanaście nazwisk, które wstawiamy, znane i nieznane. Mamy Piotra Janulewicza, mamy, poza tym ja będę startował zapewne z jedynki, jutro będę, powiem z jakiego miejsca, bo niestety nie będzie to Warszawa. Mamy prezydenta Raczyńskiego w swojej drużynie, więc naprawdę jest trochę nazwisk, które naprawdę wiedzą, co będą chciały zrobić.
A co państwa łączy? Co tych ludzi wszystkich połączyło?
No przede wszystkim sprzeciw w stosunku do traktowania dzisiaj partii politycznych i partii politycznych działalności na scenie politycznej. To jest tak, że my uważamy, i to jest takie bliskie mojemu sercu od samego początku, że obywatel musi mieć większy wpływ na sprawowanie władzy. Nie raz na 4 lata. Bo różne rzeczy się dzieją. Proszę zobaczyć, że w 16 roku dało się społeczeństwo zmanipulować i stanąć przed Sejmem. Niepotrzebnie. Ale... Gdyby mieli narzędzia, nie musieliby tam stać.
A czy już nie ma żadnych szans na dorozumienie się z Pawłem Kukizem?
Dla mnie osobiście Paweł Kukiz jako lider pewnej myśli się skończył po prostu. Nie ma go dla mnie.
A dlaczego? On ma swoje 10 postulatów, PSL na te postulaty przystał i on twierdzi, że to była jedyna opcja, żeby te postulaty móc zrealizować.
Nie.
A jaka inna?
Absolutnie nie. Paweł Kukiz, przede wszystkim Paweł za często mówi ja. Czyli ja zrobię, ja pójdę, ja wezmę, ja podpiszę, ja mam za mało czasu
ma
i tak
tego,
dalej.
Ma do tego prawo. On,
nie ma do tego prawa.
On chce.
Nie
no.
ma do tego prawa. Paweł Kukiz jest osobą, która została wyniesiona na te ołtarze polityki przez społeczeństwo.
Ale
przez
przypomnijmy też, jaki miał wynik w wyborach
ludzi.
Prezydenckich, to więc on,
ludzie, to nie ludzie go wybrali?
Też, ale no Paweł
Trochę pokory,
Kukiz
pani redaktor. Pawłowi Kukizowi zawsze zalecałem pokorę. To nie jest... W polityka to nie jest scena i tu się nie śpiewa jednej piosenki przez całe życie. Polityka to jest kwestia życia politycznego, ale popieranego przez ludzi, czyli
dlaczego
człowiek jest przedstawicielem.
Skończył?
Przede wszystkim dlatego, że zdradził tych ludzi, którzy go wynieśli. Mówiąc o tych dożynanych koniach, to wulgarne bardzo. O tych wszystkich słowach, które do mnie też mówił. Mnie też potraktował tak samo, jak narzędzie w pracy.
Ale może, a może to jest tak, że jego zdradzili ci ludzie?
Co pani? Przepraszam bardzo. No. To proszę mi wymienić, chociaż przez te 4 lata, gdzie on był u tych ludzi. Ciągle był zmęczony. Ginął nam na kilka miesięcy. I pytam się, dlaczego on wtedy elektoratu swojego nie pilnował? Dlaczego on nie mówił do tych ludzi? Dlaczego ja musiałem jeździć, a nie on? Otóż on... To wszystko dzisiaj wyjaśnia. Ta formuła uległa wyczerpaniu, tak powiedział w Polsacie. Teraz szuka następnych frajerów, mogę spokojnie zacytować.
Może bardziej chodziło o to, że nie było pieniędzy, że zdecydowali się państwo...
Czy to jego wybór był?
Tak, no ale...
Ja mu mówiłem,
przed
wyborami mu mówiłem, do czego są pieniądze w polityce potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Mi pieniądze nie są potrzebne.
Ale każdy popełnia błędy i może się nauczył, że jednak teraz bez pieniędzy
to ja pani,
nic nie zbuduje.
To ja pani zacytuję. Może opowiem taki dowcipik szybciutki. Taki szybki. Skorpion podchodzi do żaby i chce się przedostać przed rzekę. I mówi do tej żaby, żabo, weźmiesz mnie na plecki, przepłyniesz i ona mówi, tak, 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 a ty mi ciach mnie z góry żądełkiem i tyle po żabie. A on mówi, przysięgam cię, nie zdradzę cię. Przysięgam, nikt mnie nawet nie kupi. No to żaba mówi, no skoro ty taki honorowy jesteś, to na plecki i w połowie rzeki skorpion go chlap żabę. No i żaba mówi, dlaczego? Przecież mi przysięgałeś. Wiesz, geny to geny. Taka sytuacja, pani redaktor.
Czyli nie ocenia pan dobrze posunięcia PSL Kukiz, Koalicji Polskiej?
Nie, no to jest absolutnie. No pani redaktor, jeżeli ktoś nie potrafił sam czegoś zrobić, to teraz idzie do drugiego i mówi, dobrze, ja cię będę wspierał w wyborach, a ty to za mnie zrobisz? Jak to jest możliwe? No jak to jest możliwe? Ty to za mnie zrobisz? PSL? PSL, ja proszę, chcę państwu powiedzieć, że ja na PSL nie mam do PSL-u ani groma żadnej pretensji w tej sprawie. Dlatego, że PSL wie doskonale, jaki ma elektorat, wie, czego chce, z premedytacją wykonuje swoje czynności i to jest ten skorpion. Natomiast, prawdę mówiąc, Kukiz, który wchodzi na pokład ludzi, którzy doskonale wiedzą, oni dzisiaj mu wszystko obiecają. Dostanie te 2% PSL więcej, po wyborach założy się pani, że zapomną o tym wszystkim? No widzi pani...
Nie wiem jak będzie, pan przecież też nie wie.
100% pani daje, że PSL ma własne i JOW-y nie są przekonujące dla nich. Natomiast Paweł Kukiz dostał propozycję JOW-ów. 3 mandatowych okręgów wyborczych do samorządów wyborów... Prawo i Sprawiedliwość proponowało jako pierwszy krok do JOW-ów. Dlaczego wtedy tak krzyczał, że nie? A ja mówię, dlaczego? Spróbujmy. 3 mandatowe okręgi wyborcze w większej liczbie okręgów. Proszę bardzo, spróbujmy. Nie, bo tak to nas załatwią. No to gdzie my idziemy? Po co my idziemy?
A kiedy były takie rozmowy?
No przed samorządowymi wyborami, jakieś 3 miesiące. Nawet projekt ustawy był.
No i się nie udało. Taki scenariusz
nie,
Paweł
Nie, sprzeciw
Kukiz
był i
wymyślił.
Prawo i Sprawiedliwość się wycofało z tego. Natomiast prawda jest taka, że ja nie lubię ludzi fałszywych i tyle. No. Jak ja dzisiaj słyszę jednego posła w Polskim Radio 24, który mówi, że więcej ludzi teraz, więcej zwolenników Kukiz 15 popiera to rozwiązanie, a nie mniej, no to szczerze mówiąc mamy do czynienia tutaj z jakąś schizofrenią.
No i jeszcze na koniec o zbieraniu podpisów. Rusza pan w Polskę?
Tak, jadę zbierać podpisy. Proszę państwa, też bardzo was proszę, bezpartyjni samorządowcy to są ci właśnie ludzie, którzy idą do Sejmu z tymi ideami tak łatwo zdradzanymi.
A ci bezpartyjni to samorządowcy to jakie głównie miasta?
No to jest Dolny Śląsk, to jest Ściana Zachodnia, to jest Warszawa, to jest Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Sporo ludzi oddanych samorządowej Polsce.
A kto jest takim liderem tych bezpartyjnych samorządowców?
Prezydent Raczyński. I my do nich przystępujemy. To mało tego. Oni stworzyli Pawła Kukiza. Oni mu powiedzieli, jaki napisali mu pierwsze programy, pierwsze zadania.
Ale też się nie dorozumieli.
Proszę pani, no dzisiaj chodzi o pieniądze. No nic więcej. Bezpartyjni idą bez subwencji.
A już zupełnie zmieniając temat, już ku końcowi, a tak biznesowo, co pan Marek Jakubiak dzisiaj robi?
Jak zwykle. Najlepsze produkty na świecie. Możemy reklamkę strzelić?
No bez nazwy, ale czym się pan zajmuje? Bo kiedyś był browar,
tak,
a teraz?
No, browary.
Browary,
liczba mnoga, browarów. I tak też się zajmuję. Whisky zacząłem robić, genialną. Natomiast siedzę przy alkoholach, ciężko mi reklamować przed 22. Natomiast no, jest to pewnego rodzaju moja pasja, do której z przyjemnością wracam w każdej wolnej chwili.
A tych chwil pewnie nie będzie zbyt wiele w najbliższym czasie, prawda?
No nie będzie. Permanentna kampania wyborcza już praktycznie od roku to jest morderstwo. Mordercze po prostu.
Ale uśmiechnięty pan jest, zadowolony.
Jak zwykle.
W lnianej koszuli i humor dopisuje.
Pomóżcie nam zbierać podpisy, bardzo proszę.
To do słuchaczy, których przekonał pan Marek Jakubiak, przewodniczący Federacji dla Rzeczypospolitej, a także poseł na Sejm 8 kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo, miłego dnia życzę.
Drodzy państwo, jest 17:25, a my słuchamy dalej Elvisa Presleya, teraz troszkę bardziej nostalgicznie, Always on my mind. Jest 17:29, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a w naszym studio jest kolejny gość, pan Michał Patryk Sadłowski, niezależny ekspert Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu.
Ale ekspert przede wszystkim od spraw wschodnich, od tej strony poradzieckiej, a dzisiaj skupimy się na tym, co dzieje się w dzisiejszej Rosji, w współczesnej Rosji. To może na początek ponowne zatrzymanie opozycjonisty Ilija Jaszyna tuż po jego wyjściu z aresztu. Protesty, których dawno w Rosji nie widzieliśmy, a teraz one nabierają na sile. Co się zmienia w Moskwie? Co się zmienia w polskim społeczeństwie, w rosyjskim społeczeństwie?
Znaczy powiem tak, protesty są zawsze, kiedy zbliżają się wybory. Najbliższe wybory w Rosji odbędą się 8 września 2019 roku. Więc zawsze przed wyborami kandydaci przystępują do rejestracji, a jak wiadomo, opozycja, która nie jest opozycją systemową, która nie współpracuje z Kremlem, nie jest dopuszczana do tych wyborów. I również w tym miesiącu, w tym i w poprzednim, władze odmówiły rejestracji niezależnych kandydatów do Dumy Moskiewskiej.
Odmawiają sukcesywnie, no bo przecież obawiają się jakiegokolwiek zagrożenia i te protesty są, tak jak pan mówi, nic nie wskazuje na to, żeby była jakaś zmiana na Kremlu.
Znaczy powiem tak, te wybory są bardzo ważne, ponieważ dużo osób zapomina, że Rosja jest przede wszystkim federacją, a wybory te mają charakter nie tylko lokalny, bo zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej Moskwa posiada specjalny ustrój i Moskwa jest miastem o znaczeniu federalnym. I Duma Państwowa ma znaczenie, już można powiedzieć, organu federalnego i Moskwa bardzo boi dopuścić, Kreml się boi bardzo dopuścić polityków opozycyjnych do tego bardzo ważnego organu w ustroju Federacji Rosyjskiej. Takich teraz państw jest, takich miast jest 3 i Kreml nie dopuści na obecnym etapie absolutnie opozycji do uczestnictwa w tych wyborach.
A czego najbardziej obawia się Kreml?
Przede wszystkim pokazania swojej słabości. Myślę, że to jest pokazanie swojej słabości. Boi się również dopuścić polityków, no przede wszystkim boi się dopuścić polityków, którzy całkowicie negują legitymację Władimira Putina, ludzi związanych z Władimirem Putinem. Oni całkowicie odrzucają model władzy, model sprawowania władzy, ideologię, politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, czyli dopuszczenie opozycji, dopuszczenie do tak ważnego organu może stanowić źródło rozsadzenia tego systemu.
Kto jest największym zagrożeniem dzisiaj dla Władimira Putina?
Trudno powiedzieć, że kto jest zagrożeniem. Myślę, że zjawiska są zagrożeniem. Na pewno politycy opozycyjni rosyjscy są jakimś zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej.
Ale chyba nie za wielkim.
Jeszcze myślę, że nie, ale takie nazwiska jak Aleksiej Nawalny, Ilja Jaszyn, nowe nazwiska, które się pojawiają, bo tutaj Dmitrij Gudkow, który oczywiście był deputowanym, ale to aresztowanie, te protesty również zwiększyły jego popularność. Pojawiła się na przykład postać Lyubow Sobol, prawniczki, młodej prawniczki, 87 rok, która staje się symbolem protestu, symbolem walki z korupcją i przede wszystkim kobietą. I to jest bardzo ważne, bo ile poprzedni liderzy opozycji rosyjskiej są mężczyznami, to o tyle kobieta wyzywa w rosyjskim społeczeństwie jakieś wyrazy współczucia, sympatii. I myślę, to też jest bardzo istotne i w kontekście tych protestów w Moskwie.
A jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w Rosji, to jak ona ma się dzisiaj, bo przecież wiemy, że oczy Rosji zwrócone są bardzo mocno w stronę Chin.
Znaczy naturalnie, to jest naturalny na pewien sposób kierunek. Rosja od 2014 roku znajduje się pod sankcjami świata zachodniego. Te sankcje mają duże znaczenie dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. No przede wszystkim dla konsumenta. Nie tylko przez ceny towarów, ale przede wszystkim przez jakość towarów. Drugi aspekt to przede wszystkim brak możliwości dokonywania inwestycji w Rosji. To jest bardzo ważne, ponieważ polityka Federacji Rosyjskiej zmierzała do tego, żeby pozyskiwać know-how z Zachodu, a teraz to know-how nie przybywa, a zwłaszcza to know-how podwójnego zastosowania. Także to jest bardzo bolesne. Ta gospodarka musiała i cały czas przyzwyczaja się do tych sankcji i one odnoszą skutek, więc Rosja szuka różnych możliwości współpracy z państwami, które również kontestują porządek światowy, porządek, który narzuca świat zachodni, także współpraca z Chinami takim jest, no też próby na przykład też współpracy z Iranem, chociaż tutaj ten obrót handlowy z Iranem wynosi tam prawie 2 miliardy dolarów, czyli nie jest jeszcze tak duży.
No właśnie, dzisiaj ma dojść wieczorem do spotkania Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macron. Też pojawia się temat Iranu między innymi, który ma być poruszany. Co pan sądzi na temat tego spotkania?
Znaczy Władimir Putin cały czas konsekwentnie od wielu lat próbuje porozumiewać się z głównymi politykami państw Unii Europejskiej. To jest jego naturalny kierunek. Francja zresztą historycznie ma pewne inklinacje prorosyjskie. Wynika to z geostrategii i z geostrategii Europy. To spotkanie również odbywa się w kontekście szczytu siódemki. A w obecnej sytuacji Macron daje największe szanse na złagodzenie stosunków. Francja jest jednym z największych państw europejskich i Rosji zależy na porozumieniu z Francją. Angela Merkel uchodzi. Z Włochami też ma skomplikowane relacje. O Anglii ciężko mówić po sprawie Skripala. To jest bardzo trudne stosunki, więc Francja jest takim naturalnym, można powiedzieć, sojusznikiem w pewnych kwestiach europejskich.
Ale przecież to Macron oskarżał wywiad rosyjski, Rosję o ingerencję w wybory we Francji. To przecież on takie formułował mocne zarzuty.
Tak, ale tutaj to nie ma znaczenia moim zdaniem w tym przypadku.
Że interesy gospodarcze są na pierwszym miejscu.
Myślę, że tak. Dla Francji zagrożenie, proszę spojrzeć, jakie jest zagrożenie rosyjskie dla Francji. To jest, politycy francuscy uważają, że tego zagrożenia tak naprawdę, niektórzy politycy francuscy uważają, że tego zagrożenia praktycznie nie ma, tak? Chociaż o politycy, którzy są bardziej związani z prawą stroną, chociaż to na przykład, oni się na przykład nie boją korzystać ze współpracy, z pieniędzy rosyjskich, rosyjskich, z uczestnictwa w forumach eksperckich. Także to jest taki, można powiedzieć, bardziej skrajny przykład, ale pokazuje pewien wektor polityki.
A jak pan widzi sprawę Nord Stream, jeżeli chodzi o Rosję? Czy tutaj oni się powstrzymają, czy jednak ten projekt jest już przyklepany i będzie rozwijał się tak jak powinien?
Znaczy ja tutaj niestety uważam, że ten projekt będzie rozwijany, że jednak Rosja sobie postawiła za cel bardzo możliwe związanie z Niemcami. Wiedzą, że Niemcy są bardzo wrażliwe, politycy niemieckiej, klasa polityczna niemiecka jest bardzo wrażliwa na hasła współpracy gospodarczej z Rosją. Z drugiej strony Rosja bardzo potrzebuje Niemiec, przede wszystkim do łagodzenia też skutków kryzysu i tutaj to będzie kontynuowane według mnie.
To nie są dobre wiadomości dla nas tutaj żyjących, mieszkających nad Wisłą, ale jeżeli rozmawiamy o Rosji, to Rosja nie rozmieści nowych pocisków tak długo, jak Stany Zjednoczone będą wykazywać się podobną powściągliwością w Europie i Azji, oświadczył rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, cytowany przez agencję Reutera. Jak pan patrzy na ten wyścig zbrojeniowy między USA a Rosją?
Znaczy, no ten wyścig mnie bardzo niepokoi, ponieważ ten wyścig toczy się u naszych granic, to jest po pierwsze, można powiedzieć. Z drugiej strony można to spojrzeć z pewną nadzieją, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób gospodarka rosyjska będzie wydolna, żeby podołać wyzwaniom, które też narzucają rywale.
Ale pręży muskuły mocno.
Oczywiście, no przede wszystkim jest to główna armia w aspekcie ideologicznym, w aspekcie polityki zagranicznej, w aspekcie polityki wewnętrznej, przede wszystkim w aspekcie legitymacji władzy. Armia jest podstawą w tych wszystkich aspektach, więc proszę przejrzeć media rosyjskie. Praktycznie codziennie pojawiają się informacje o manewrach, o próbach rakietowych, o sukcesach na jakichś konkursach, o charakterze wojennym. Także tutaj to prężenie mózgów, ono będzie zawsze i ono było zawsze w dziejach. Także.
A jeżeli jeszcze wracając do tych relacji amerykańsko-rosyjskich i o ten wyścig zbrojeń, bo trochę panu przerwałam, to jak pan ocenia?
Znaczy na pewno w najbliższym czasie on będzie trwał, ale eskalacji oczywiście nie będzie w żadnym wypadku.
A ten układ INF, o którym się tak głośno mówiło, że tutaj ten układ został zerwany, to nie ma znaczenia na zbrojenie, na tą zimną wojnę, taką w cudzysłowie oczywiście?
Znaczy oczywiście ma. Jest to bardzo niebezpieczny precedens. Umożliwia przede wszystkim Rosjanom, można powiedzieć, nieskrępowane badania, nieskrępowane próby, nieskrępowane uzbrojenie w tym zakresie, przede wszystkim rakietowym, więc w tym aspekcie tak. Z drugiej strony pytanie właśnie, czy to nie jest to, o czym ja mówiłem przed chwilą, że wpuszczenie też elit rosyjskich w taki kanał, żeby spróbować prześcignąć Zachód, prześcignąć Stany Zjednoczone w tym zakresie, co może się okazać przede wszystkim samobójcze, bo nie jesteśmy w stanie jeszcze ocenić wydolności gospodarki rosyjskiej w okresie sankcyjnym. Te sankcje dopiero weszły w życie od 2014 roku, więc dopiero myślę w przeciągu 2-3 lat będziemy w stanie ocenić skalę wydolności gospodarki rosyjskiej, więc pytanie, czy Stany Zjednoczone nie prowadzą polityki i też te największe państwa Unii, żeby przetestować Rosjan i zmusić ich do tego zastanowienia się, czy dadzą radę, ale to jest, mówię, to już taka jest moja luźna refleksja.
A pan uważa, że dadzą radę?
Naprawdę mi ciężko bardzo to ocenić w tym czasie.
No a w ostatnim czasie też bardzo głośno zrobiło się w mediach takie tytuły, takie nagłówki, wybuch jądrowy w Rosji, w obwodzie archangielskim. Co dzisiaj wiemy na ten temat?
Znaczy, na pewno bardzo mało wiemy. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, to jest kwestia też armii, a jeżeli jest kwestia armii w Rosji, to te tajemnice są bardzo ściśle strzeżone i na pewno w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać tego, że dowiemy się, co tam się stało. Ma to też przede wszystkim wyścig, znaczy związek z tym wyścigiem zbrojnym, o którym mówiliśmy. Na pewno, bo to jest wybuch rakiety o paliwie, napędzie jądrowym, jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, natomiast z wydarzenia, natomiast tak jak pani mówi, mamy bardzo mało wiedzy, bardzo małych oficjalnych informacji, docierają nam do nas przede wszystkim informacje internetowe z nieoficjalnych źródeł, więc ja bym naprawdę powstrzymał się na razie od jeszcze jakichś komentarzy, chociaż jeżeli by to była jakaś duża tragedia i albo na przykład wydarzenie, które by tragedia dokonana z jakiejś tam niedbalstwa władz Federacji Rosyjskiej, to na pewno mogłoby to wpłynąć na poparcie dla Władimira Putina, poparcie dla Kremla i tak dalej, bo Kreml również wskazuje na to, że on musi być, ta polityka musi być tak prowadzona i sukcesy, czy sukcesy w budowie dobrych rakiet mają odzwierciedlać właśnie, że to jest dobra polityka, a tutaj w przypadku, tutaj była klęska, także to może wpłynąć negatywnie wtedy.
No to jeszcze wracając do tej sytuacji międzynarodowej, rozmawialiśmy o spotkaniu Macron-Putin, a jak pan ocenia zainteresowanie i zaangażowanie Rosji w Syrii dziś?
Rosja próbuje odgrywać, przede wszystkim tak, na pierwszym miejscu Rosja realizuje i zabezpiecza swoje interesy. To jest pierwszy cel polityki rosyjskiej. Zabezpieczyć swoje interesy w tym regionie, zabezpieczyć swoje bazy, obecność wojskową, wpływ polityczny. Następnie...
No ale bazy są, reżim Asada jest wspierany przez Rosję.
Tak, i to jest utrzymywane i ta polityka w Syrii na to cały czas pracuje. Po drugie, to jest jakby zdyskontowanie tego, wpływu na Syrię, na Asada w kontekście relacji z państwami zachodnimi. Po trzecie, to jest odgrywanie roli mediatora, bo przecież proszę pamiętać, że na przykład Izrael z Rosją ma bardzo ścisłe stosunki i również współpracuje na kierunku syryjskim. No i wracamy do Iranu. Również Iran ma bardzo duże interesy w Syrii i też, no wiem, że w Izraelu. Rosja niejako przeciwdziała też paradoksalnie wpływom irańskim w Syrii, bo ponieważ Iran próbuje się tam silniej zaczepić, więc ja bym tu upatrywał te trzy płaszczyzny interesów rosyjskich w Syrii.
To jest taka globalna, międzynarodowa polityka i jeszcze na koniec już wróćmy jednak do tych wyborów. Pan się spodziewa, że te demonstracje w Moskwie i nie tylko pewnie w Moskwie będą trwały nadal?
Znaczy demonstracje będą trwały, ale na pewno w różnym jakby, z różnym nasileniem, ponieważ proszę zobaczyć na jedną rzecz, że system wyborczy Federacji Rosyjskiej jest tak sformowany, że wybory odbywają się praktycznie co roku i to ma powodować, żeby społeczeństwo już było na pewien sposób zmęczone wyborami, nie rozumiało tych wyborów, bo teraz na przykład mamy wybory do Dumy Moskiewskiej. Dwa lata temu mieliśmy wybory do organów samorządowych w Moskwie, bo te wybory, które są teraz, to nie są wybory samorządowe, to są wybory do Dumy, do organu o charakterze federalnym. Natomiast takiego tak lokalnego. Natomiast dwa lata temu były wybory lokalne, gdzie na przykład Ilja Jaszyn został deputowanym, więc rosyjska opozycja jest dopuszczona do takiego, można powiedzieć, mikrozarządu. To mają też wykończyć. Dlatego te protesty będą trwały i protesty, one są Federacji Rosyjskiej może procesem ciągłym, tylko trwa różne natężenie i celem Kremla po prostu jest wykańczanie opozycji i no, jak się pojawiają protesty o charakterze masowym, a jeżeli władza podjęła decyzję o tym, że nie rejestrujemy, to trzeba być konsekwentnym, bo jeżeli dadzą już, powiedzą A, to możemy powiedzieć B. Także ja się tutaj nie spodziewam, chociaż oczywiście wszystko może się wydarzyć.
Wszystko może się wydarzyć i stawiamy tutaj trzy kropki. Będziemy oczywiście sytuacji w Rosji się przyglądać. Pan Michał Patryk Sadłowski, ekspert Uniwersytet Warszawski, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze spojrzenie szybkie na telefon i na zegarek. A my posłuchajmy teraz Indios Bravos. Dzisiaj nasz realizator Paweł Chodyna to dla państwa zagra. Wakacyjne popołudnie wnet trwa. Sierpniowe popołudnie w budynku Pasty przy ulicy Zielnej w Warszawie. Jest godzina 17:51. Mogą państwo nas słuchać w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie 95,2 FM, a na całym świecie pod adresem Jakim? www.wnet.fm. Cały świat. My, drodzy Państwo, próbujemy się teraz połączyć z Solidarnością, z Kielc, bo tam może uda się, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, postawić pomnik. Pomnik rzezi wołyńskiej, którego nie chciało żadne z miast. Ten pomnik ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych, a autorem rzeźby jest Andrzej Pityński, który od 40 lat mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Były duże problemy, żeby ten pomnik znalazł się gdziekolwiek, jednak tak jak powiedziałam, nie udało się do tego doprowadzić, a nam udało się, drodzy Państwo, jednak dodzwonić do pana Waldemara Bartosza, przewodniczącego Świętokrzyskiej Solidarności. Halo, halo, słyszymy się, dzień dobry.
Kłaniam się nisko, Waldemar Bartosz.
Tak jak zapowiedziałam na wstępie, mowa jest oczywiście o pomniku rzezi wołyńskiej autorstwa pana Andrzeja Pityńskiego. Czy tak. Są szanse na to, żeby pomnik stanął w Kielcach?
Zobaczymy. My chcielibyśmy, żeby tak się stało. Z powodów kilku. Pierwszy podstawowy to jest taki, iż ta zbrodnia, bo tak to trzeba nazwać, zasługuje na to, aby ofiary tej zbrodni zostały w pamięci wielu pokoleń, a temu służą przecież tego typu pomniki. A po drugie, również dlatego, że to się mieści w pewnej historii, wręcz etosie Solidarności. Tak przed momentem, zanim Państwo połączyliście się ze mną, tak sobie pomyślałem, ile pomników myśmy tylko w regionie świętokrzyskim albo fundowali, albo uczestniczyli w fundowaniu. Jest ich kilka, począwszy nawet od stanu, od okresu przed stanem wojennym. Słynna czwórka legionistów, która weszła do Kielc, to też był pomysł Solidarności. Pierwszy krzyż katyński na cmentarzu Solidarności i tak dalej, skończywszy na księdzu Jerzym Popiełuszko. I to jest w tym jakby nurcie się mieści. Zrobimy wszystko, co jest możliwe, czyli zarówno przekonanie władz do usytuowania, do miejsca na usytuowanie tego pomnika, jak i na wspieranie takie logistyczne. Natomiast jaka będzie przyszłość, zobaczymy. Chcielibyśmy, aby to się stało w tym roku, ale jeśli będą opory, to z pewnością nie ustaniemy i ten pomnik stanąć w Kielcach musi.
Zakończyła się także ankieta dotycząca postawienia pomnika. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rzezi Wołyńskiej w Kielcach, 69% opowiedziało się za tym, żeby jednak pomnik stanął. Czy to jest miarodajne, czy kielecczanie chcą, żeby ten pomnik był w ich mieście?
To jest bardzo dobry wynik, że prawie 70% chce, aby ten pomnik stanął. Należy się z tego cieszyć. Chociaż ja osobiście do różnego rodzaju tego typu ankiet jestem nastawiony dość sceptycznie. Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym i wielokrotnie brałem udział w badaniach i też wiem, że od metodologii zależy wyniki badań. Natomiast mój sceptycyzm dotyczy też czego innego. Niestety o zbrodni wołyńskiej niestety wiemy jeszcze dość mało. Pomimo tego, że publikacji jest dość dużo, piszą też media, można usłyszeć też czy w radio, czy zobaczyć w telewizji, ale jakby poczucie tego nieszczęścia jest niezbyt duże. Więc ja mam czasami takie przypuszczenie, że kiedy pytamy o taki czy inny pomnik, w tym wypadku ofiar tej zbrodni, to na tej zasadzie no, coś trzeba zrobić. Niekoniecznie jakby wiemy dlaczego. I dlatego też ja traktuję tę całą akcję budowy pomnika, staranie się o budowę, jako również akcję edukacyjną. I być może to nawet to jest ważniejsze niż samo usytuowanie pomnika.
Pomnikomania i gigantomania. Zawiązał się komitet społeczny, który chce w mieście postawić 14-metrowy pomnik. Pomnik jest drastyczny i epatuje przemocą. Przedstawia dziecko nabite na trójząb, napisała z kolei Agata Wojda, radna Koalicji Obywatelskiej. Jak pan się odniesie do takich słów?
Nie chciałbym pani radnej krytykować. Z wielkim szacunkiem dla pani radnej. Ona też jest społeczniczką i to mówię to zupełnie poważnie. Ale pani radna niestety, jeśli chodzi o przeszłość historyczną i o jakby recenzowanie historii, wiele popełnia błędów. Nie tak dawno twierdziła kilka lat temu, że nie wolno mówić o zbrodniach niemieckich, bo w ten sposób powodujemy konflikty narodowe i etniczne, że należy mówić o zbrodniach na przykład nazistowskich, nie niemieckich. Także ja bym tu specjalnie wagi nie przykładał do tego, co mówi pani Wojda, bo myślę, że wszystko, co się wiąże z polską historią, dla pani radnej jakby trochę śmierdzi. Ale trudno, jest to jedna z postaw, ma prawo do tego i tyle.
Nie uważa pan, że pomnik jest zbyt drastyczny, bo to jest główny argument, który
jest drastyczny,
pada.
Ja przyznaję, że jest drastyczny, ale przecież ta zbrodnia była niesłychanie drastyczna. Ci ludzie bezbronni przecież znienacka, bardzo często zabijani przez sąsiadów i tak dalej, przecież to wiemy i drastyczność pomnika, bo jest drastyczny, ja się z tym zgadzam. Ale on oddaje tę tragedię i drastyczność samego przebiegu tej akcji eliminowania Polaków z Wołynia i nie tylko z Wołynia, również przez Małopolski Wschodniej. Także to jest adekwatne do tego, co ma upamiętnić.
Czy były już jakieś rozmowy z radnymi? Czy jest jakaś chęć, jeżeli chodzi o postawienie pomnika?
Ja nie jestem członkiem tego komitetu. Ja wspieram działania komitetu, więc jakby nie mam wprost prawa wypowiadać się za komitet, ale z tego, co wiem, na razie nieoficjalne rozmowy z radnymi były. Ja myślę, że radni byliby skłonni zaakceptować. Natomiast zawsze będzie problem, i to realny problem, gdzie usytuować. I tu nie chodzi już o znaczenie pomnika, ale o to, aby całość miasta miała jakąś logikę. Ona ma logikę. Na początku głównej ulicy jest pomnik Niepodległości, na końcu pomnik Sienkiewicza. Myślę, że to będzie jedyny problem, ale jak każdy problem, no po to są problemy, żeby je rozwiązywać. To z pewnością nie jest problem nie do rozwiązania. On naturalnie może być rozwiązany i ja na to liczę, że tak będzie.
My będziemy oczywiście o sprawie pomnika rzezi wołyńskiej informować. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Drodzy Państwo, jest 17.58, a my szybciutko jeszcze może uda nam się puścić jeszcze jeden utwór. Tak, uda nam się puścić jeszcze jeden utwór. Elvis Presley, my pamiętamy, my o nim myślimy. 16 sierpnia, 42 lata temu już, drodzy Państwo, odszedł król. No właśnie, jaki król? Posłuchajmy. I w tych rytmach, drodzy Państwo, żegnamy się. Popołudnie Wnet już dzisiaj się kończy. Ja zapraszam jutro na poranek Wnet w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego i ekipy wyjazdowej, która jest teraz na Pomorzu. Godzina 7:07 wypływa żółta łódź podwodna, o godzinie 16:00 razem z Tomaszem Wybranowskim zapraszamy na Popołudnie Wnet. Dzisiejszy program zrealizował Paweł Chodyna, wydał po raz pierwszy w Warszawie Jan Olencki, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro.
Wakacyjne Popołudnie Wnet.
Autopromocja.
Kolejna wakacyjna edycja Wracamy do Źródeł. 51 poranków z całej Polski od 1 lipca do 17 września. Poranki i nie tylko poranki. Słuchajmy Radia Wnet.
Nowy wspaniały świat to drogowskaz, który prowadzi nas przez świat nauki, kultury, techniki i cywilizacji. Chcemy powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz świat za 10, 20, 30 lat. O tym rozmawiamy we wtorki o 18.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
To była autopromocja.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Sponsorem audycji